audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam w kolejną środę wszystkich radiosłuchaczy Radia Ain Karim 104,4 FM, audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Jadąc tutaj, zawsze sobie tak myślę, co tak powiedzieć nieprzygotowane, nie napisane na kartce, o czym ma być takie podsumowanie tej audycji. No i dzisiaj będzie na zakończenie krótkie kazanie. Kazania według mnie powinny być krótkie, żeby zawierały sedno i były treściwe i wszyscy zrozumieli, o co chodzi w tym kazaniu. Więc to kazanie będzie na zakończenie w ostatniej części audycji, ale jak wychodziłam ze studia 2 tygodnie temu, to tak sobie myślałam, co też w tej takiej świątecznej audycji między świętami a Nowym Rokiem, jaką chorobę, czy choroba w ogóle jest ciekawa i czy w okresie świątecznym dobrze jest mówić o chorobach, jaki narząd wybrać, taki powiedzmy, który kojarzy się ze świętami, z czymś dobrym, no i padło oczywiście na serce. To chyba na początku wydawało mi się to takie trudne do wymyślenia, ale potem stwierdziłam, że rzeczywiście ten wybór jest jakby naturalny i okres świąteczny. Często te serduszka znajdują się nie tylko na naszych choinkach, ale w różnych oświetleniach i różne ozdoby świąteczne, pierniki mają kształt też między innymi serca. Serce jest jednym z najbardziej wytrzymałych narządów. Uważa się, że wytrzymałość serca może być grubo ponad 100 lat. Czyli tak naprawdę serce, jeśli będziemy je szanować i odpowiednio traktować, to może z nami spokojnie, bez najmniejszego problemu przeżyć te 100 lat, które znajduje się we wszystkich toastach. Na początek kilka ciekawostek o naszym sercu. Serce zlokalizowane jest pomiędzy płucami, czyli pomiędzy prawym i lewym płucem, nieco bardziej przesunięte jest na lewo. W związku z tym lewe płuco jest troszeczkę mniejsze niż prawe. Oczywiście to taka sytuacja anatomiczna znajduje się, czy jest u większości ludzi. Wiemy, że część osób, jest to niewielka ilość osób, może mieć serce zlokalizowane po stronie prawej. Czyli 2/3 naszego serca znajduje się po stronie lewej, 1/3 po stronie prawej. Serce dalekie jest od powszechnie przyjętego i chętnie rysowanego kształtu w postaci tego klasycznego serduszka. W rzeczywistości przypomina lekko nieregularny, odwrócony stożek. Wielkość serca dorosłego człowieka porównywalna jest do rozmiarów pięści, zatem coś takiego w sumie niewielkiego napędza pracę całego naszego organizmu. Spoczynkowe tętno różni się u osób dorosłych i u dzieci, u zdrowego dorosłego człowieka. Często pytacie, jaka powinna być ta liczba uderzeń i ona zawiera się między 70 a 80 uderzeń na minutę. Nie gniewamy się, jak to jest też 65 i 85. Na pewno niepokoi nas sytuacja, jeśli stale utrzymuje się przyspieszony rytm serca powyżej 90 na minutę i wolna akcja serca powyżej 50 na minutę. U małego dziecka serce bije zdecydowanie szybciej, nawet 120-140 uderzeń na minutę. Mówimy tutaj o noworodku i niemowlaku. Serce nie jest ciężkim narządem. U mężczyzny to jest zaledwie 300-350 gramów, czyli weźmy sobie, że taki standardowy mężczyzna waży około 80 kg. To taki narząd 300-350 gramów utrzymuje krążenie w całym jego organizmie. U kobiety serce jest jeszcze mniejsze. Waga zawiera się pomiędzy 230 a 280 gramów. W czasie życia człowieka serce wykonuje 2,5 miliarda uderzeń, pompując łącznie około 170 milionów litrów krwi. Olbrzymia liczba. W ciągu jednej minuty serce przetacza średnio 5 do 6 litrów krwi, czyli tyle, ile mamy w krwiobiegu. Budowa serca zmienia się z czasem, ale także obserwujemy to w pewnych sytuacjach klinicznych. Na przykład sportowcy mają trochę serce inaczej wyglądające. Mięsień serca u sportowców jest często grubszy, bardziej masywny. Najwięcej zawałów obserwujemy w poniedziałek rano pomiędzy godziną 6 a 12, a ich główną przyczyną jest stres związany z koniecznością pójścia do pracy. Szacunkowa długość wszystkich naczyń krwionośnych w ciele człowieka to jest aż 100 tysięcy kilometrów. Ta długość jest wystarczająca, aby opasać kulę ziemską 2,5 raza. Czyli wszystkie naczynia to jest kula ziemska otoczona 2,5 raza u jednego człowieka. W przyszłości przez wieki uważano, że to właśnie w sercu gromadzi się myśl i dusza. No wiemy już, że tak naprawdę serce to jest narząd, który kontroluje całego człowieka i może rzeczywiście dusza tam się znajduje, ale myśli raczej znajdują się w naszym mózgu. Pierwszego udanego przeszczepu serca, w którym pacjent przeżył dłużej niż miesiąc, w Polsce dokonał zespół profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu w 1985 roku. Mam nadzieję, że większość z Was oglądała słynny film o panu profesorze i jak początki były bardzo trudne. Serce przy każdym skurczu wyrzuca do aorty około 70 ml krwi. Pojedynczy cykl serca, czyli skurcz, rozkurcz, trwa zaledwie 0,8 sekundy, z czego na skurcz przedsionków przypada 0,15, a na skurcz komór 0,3 sekundy. W czasie stresu serce bije szybciej. Jego wydajność w sytuacjach stresowych wzrosnąć może nawet pięciokrotnie. Długotrwały stres może doprowadzić dlatego do przedwczesnego zużycia mięśnia sercowego, a nawet do zawału serca w IDE poniedziałki. W ciągu dnia serce kurczy się 100 tysięcy razy, w przeciągu roku 36 milionów razy. W czasie wysiłku fizycznego ilość krwi, która przepływa przez serce, wzrasta czterokrotnie. Czyli wysiłek to jest coś podobnego dla serca jak stres, z tym, że wysiłek stymuluje, jeśli pojawia się sukcesywnie, nie jest związany aż z takim dużym wyrzutem adrenaliny, zatem działa stymulująco i poprawia funkcjonowanie serca. Serce inaczej niż pozostałe mięśnie podlega naszej sile woli, ale nie może nawet na chwilę odpocząć. Czyli skurcze mięśnia sercowego są niezależne od naszego myślenia, od naszej chęci czy niechęci. Po prostu serce kurczy się samoistnie. Naczynia wieńcowe u kobiet są cięższe, bardziej kręte niż u mężczyzn, dlatego często też u kobiet występują objawy choroby niedokrwiennej serca, bólu w klatce piersiowej, a podczas koronarografii w naczyniach wieńcowych nie znajdujemy nic. Pierwsza operacja na otwartym sercu miała miejsce w 1893 roku, czyli prawie 100 lat wcześniej niż dokonano pierwszego przeszczepu w Polsce. Pierwszy rozrusznik serca wszczepiony został Szwedowi w 1958 roku. Zmarł on w wieku 86 lat. Przeżył chirurga, który go operował i wynalazł tę kardiostymulatora. Zatem urządzenie spełniło swoją rolę. U kobiety serce powiększa się w czasie ciąży. Pierwszą osobą, która opisała serce u człowieka, był Leonardo da Vinci. Dokonał tego w XVI wieku dzięki nielegalnie wykonywanym w ówczesnym czasie sekcjom zwłok. Regularny wysiłek fizyczny świetnie wpływa na serce i cały układ krwionośny, co zbawiennie wpływa na nasze zdrowie i kondycję całego organizmu. I serce dziecka posiada taką samą liczbę komórek jak serce dorosłego, ale jest 16 razy mniejsze. Zatem w trakcie naszego rozwoju pracujemy na tej samej ilości komórek mięśnia serca. U zdrowego człowieka, tak jak powiedziałam, tętno wynosi pomiędzy 70 a 80 uderzeń na minutę. U małego dziecka nawet ponad 120. Inaczej sprawa ma się u wypadku sportowców, szczególnie wyczynowych. U nich w spoczynku akcja serca czasem może spadać nawet poniżej 50 na minutę. W przypadku i tutaj tym się nie martwimy, prawda? Ponieważ wytrenowane serce, na tym polega też trening serca, że chcemy, aby w trakcie aktywności fizycznej to tętno nie wzrastało tak bardzo szybko. Czyli serce przystosowuje się do wysiłku fizycznego. Jeśli ten trening jest powtarzalny, to na początku, przy bieganiu, naszą akcją serca będzie na przykład 120, jeśli ten wysiłek będziemy powtarzać codziennie i regularnie, to serce będzie się tak przyzwyczajało do tej aktywności, że to tętno na przykład w trakcie tego wysiłku będzie nam maksymalnie wzrastało do 80 czy 90 na minutę. Na tym polega też trening fizyczny. Struktura serca może się zmieniać, nie zmienia się ilość komórek, ale zmieniać się może jego wygląd. Tak jak powiedziałam, strzeżemy się poniedziałków, w niedzielę myślimy ciepło o rozpoczynającej się pracy, ponieważ ten poniedziałek, szczególnie między godziną 6 a 12, może być zabójczy dla naszego serca. I może doprowadzić do zawału serca. Z jakich elementów składa się serce? Komórki mięśnia sercowego w liczbie niezmienionej tak naprawdę od urodzenia aż do naszej śmierci, tworzą pewien układ stożkowaty. W sercu mamy lewy przedsionek, prawy przedsionek, lewą komorę, prawą komorę. Te cztery jakby struktury są ze sobą powiązane i tworzą układ prawego serca i lewego serca. Prawa część serca związana jest z tak zwanym układem niskooporowym i to jest krążenie płucne. Lewa część serca związana jest z pompowaniem krwi z lewą komorą, lewym przedsionkiem, pompowaniem krwi do aorty i to jest tak zwany układ lewosercowy czy lewokomorowy, krwiowiek duży i ta część dostarcza krew do naszego organizmu, do wszystkich komórek za wyjątkiem, tu muszę się wycofać z tego stwierdzenia, bo też nie za wyjątkiem płuc, ponieważ płuca to jest jedyny narząd, który jest ukrwiony podwójnie, czyli zarówno od prawej strony, jak i od lewej strony, strony serca. Krwiobieg mały, czyli ten płucny, wykorzystywany jest przez prawy przedsionek, prawą komorę. Za jego pomocą nieutlenowana krew, czyli taka, która została sprowadzona z naszych komórek najdalszych, jest pompowana do płuc, tam ulega natlenowaniu, naprawianiu, pojawiają się zdrowe składniki, przede wszystkim głównie tlen i taka już naprawiona krew jest pompowana do lewej komory i z lewej komory do aorty i do wszystkich naszych komórek. Serce posiada swój niezależny układ odżywczy, czyli oprócz tego, o czym powiedzieliśmy tutaj, że mamy duży krwiobieg, mały krwiobieg, to serce posiada swoje odżywianie i to są naczynia wieńcowe. Naczynia wieńcowe, też stąd nazwa wywodzi się z układu tych naczyń krwionośnych, które przypominają pewnego rodzaju taki wieniec okalający serce. Jak sobie można to oczywiście w internecie w taki obraz odnaleźć. I rzeczywiście to przypomina taki wieniec okalający tutaj aortę, pień płucny i te naczynia odchodzą na całe serce. Naczynia wieńcowe czy krążenie wieńcowe odpowiedzialne jest za doprowadzanie do wszystkich komórek mięśnia sercowego krwi bogatej w tlen substancje odżywcze. Za pomocą z kolei żył wieńcowych zepsuta krew odprowadzana jest do naprawy, że tak powiem ogólnie. Tętnice wieńcowe rozpoczynają swój początek zaraz przy aorcie, więc tak naprawdę taka najlepsza krew leci sobie do serca i w opuszce aorty rozpoczynają się wszystkie naczynia wieńcowe, które potem rozchodzą się na całe serce. Dlaczego naczynia wieńcowe są tak ważne? Ponieważ naczynia odpowiadając za odżywianie serca, jeśli dojdzie do ich uszkodzenia, najczęściej to dzieje się w przebiegu miażdżycy, jeśli nieprawidłowo się odżywiamy, nie mamy odpowiedniej aktywności, dochodzi po prostu w pewnym momencie do zarastania tych naczyń wieńcowych i właśnie ta choroba, czyli miażdżyca naczyń wieńcowych, jest przyczyną zawału serca i niedokrwienia mięśnia sercowego, uszkodzenia mięśnia sercowego i wszystkiego, wszystkich konsekwencji z tym związanej. Blaszki miażdżycowe, zatykając naczynia wieńcowe, powodują utrudnienie odpływu. Jeśli dojdzie do całkowitego zatkania takiej tętnicy wieńcowej, mamy do czynienia z zawałem mięśnia serca. Natomiast jeśli ta krew płynie, ale w niewystarczającej ilości, na przykład w trakcie wysiłku, wyjście po schodach wystarczy, pojawia się ból w klatce piersiowej, mówimy o chorobie niedokrwiennej serca i ona może zwiastować wystąpienie zawału serca. Aby to wszystko dobrze funkcjonowało, oczywiście musi być prawidłowe ciśnienie tętnicze. Prawidłowe ciśnienie tętnicze w tej chwili znowu mamy taką sytuację, że trochę jest związane z wiekiem, ale nie tak jak jeszcze gdzieś tam pokutuję, że mam 150 lat, to mogę mieć ciśnienie 150. To tak nie jest do końca. Prawidłowe ciśnienie to jest 120 do 129 i 70 do 79. I takie ciśnienie obowiązuje tak naprawdę u wszystkich osób do 65 roku życia. Oczywiście trochę inna sytuacja jest u dzieci, ale tutaj o tym nie będziemy mówić. U seniorów, czyli u osób powyżej 65 roku życia, ciśnienie dopuszczamy trochę wyższe, 130-139, zwłaszcza jak te osoby nie były leczone, mogą mieć nawet ciśnienie koło 149 czy 150. Natomiast, czyli uznajemy, że prawidłowe ciśnienie w większości u osób dorosłych powinno się zawierać pomiędzy 120 a 129. I takie ciśnienie uznawane jest za ciśnienie prawidłowe i nieszkodliwe dla naszego organizmu. Te wartości dotyczą oczywiście osób zdrowych. Osoby, które mają szczególne inne choroby, na przykład czasem choroby nerek, czy są po przeszczepach różnych narządów, szczególnie także nerek, no to tutaj oczywiście te wartości nie powinny przekraczać tych 129 absolutnie. Obecność nadciśnienia tętniczego, czyli wszystkie te ciśnienia, które są powyżej tego, są przyczyną rozwoju miażdżycy, zawału mięśnia sercowego, niewydolności serca, udarów przede wszystkim i przyspieszają proces sztywnienia tętnic, a co za tym idzie, prowadzą w konsekwencji do tych wszystkich wcześniej wymienionych schorzeń. Nadciśnienie tętnicze jest w tym bloku chorób sercowo-naczyniowych, aczkolwiek przypominam, że samo nadciśnienie tętnicze w tej chwili obliguje nas do kontroli w ramach prewencji chorób sercowo-naczyniowych, czyli tych dodatkowych zawału mięśnia sercowego, niewydolności serca i udarów, ponieważ wiemy, że dobrze kontrolowane ciśnienie redukuje ryzyko tych wszystkich ciężkich już powikłań sercowo-naczyniowych. Zatem musimy bardzo dobrze kontrolować ciśnienie u wszystkich osób. Chorowanie na nadciśnienie tętnicze jest związane z wyższym ryzykiem zgonów sercowo-naczyniowych i nadciśnienie tętnicze mieści się w skali ryzyka, w której oceniamy, bardzo często rozmawiam z wami, prawda, i mówimy, ryzyko jest takie i takie. I dobra kontrola ciśnienia powoduje, że wasze ryzyko się zmniejsza. Pierwsze objawy nadciśnienia tętniczego są bardzo różne. Najczęściej nie ma kompletnie żadnych i to jest ten problem. Bardzo często przychodzicie i w ogóle jesteście zdziwieni, że to ciśnienie jest 160 czy 180 i trzeba się leczyć, ponieważ uważacie, że czujecie się dobrze. Ale są osoby, które mają objawy w postaci pulsującego bólu głowy, szumu usznego, zaburzeń widzenia, bólu w klatce piersiowej, zwiększonej męczliwości, zaburzeń snu czy nudności. Oczywiście, jeśli zmierzycie sobie w domu ciśnienie i ono jest nieprawidłowe, po prostu na spokojnie trzeba się umówić na wizytę do lekarza, jeśli nie ma innych niepokojących objawów wskazujących na przykład na wystąpienie udaru. Szybciutko jeszcze powiem, jak powinien ten pomiar wyglądać. Pomiar powinien być odległy od wypicia kawy, palenia papierosów czy przyjmowania innych substancji stymulujących. Teraz słynna jest tabletka przy grypie, którą zażywacie, paracetamol z kofeiną. Uczulam kofeina w ogóle przy gorączce nie powinna być zażywana. Proszę czytać leki, nazwy chemiczne leki, leków, które zażywacie. No, jeśli ktoś zażyje sobie taką tabletkę, tam paracetamol czy polopiryna z tą kofeiną, prawda, no to tutaj mierzenie ciśnienia rzeczywiście w bezpośrednim sąsiedztwie tej tabletki jest po prostu bez sensu. Najlepiej, żeby to było zatem 15-30 minut od zażycia jakichkolwiek leków, wypicia kawy czy wypalenia papierosów. Powinno się spokojnie odsiedzieć te 5 minut. Mankiet musi być założony na ramię. Proszę nie mierzyć ciśnienia na ciśnieniomierzach nadgarstkowych. One nie są w ogóle aprobowane w tej chwili przez Towarzystwo Kardiologiczne. To, co macie na smartwatchach, prawda, to jest taki ciśnieniomierz jakby nadgarstkowy, który jakoś tam wam może pomóc czy przybliżyć do dobrej kontroli ciśnienia, ale nie możemy się na nim opierać. My wykonujemy holter, prawda, ciśnieniowy 24-godzinny, na podstawie którego się tutaj, którym się kierujemy. Zatem te 15-30 minut od leków i 5 minut w odpoczynku, mankiet zakładamy na ramię i taki pomiar ciśnienia może spełniać kryterium prawidłowo wykonanego pomiaru.
Nie szukaj Jezusika w ciepłych bucikach. Nie szukaj Jezusika w ciepłych bucikach. To nie ta noc, to nie ta noc, gdy Jezusika stópki grzeje koc. To nie ta noc, to nie ta noc, gdy Jezusika stópki grzeje koc. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Możesz jednym dobrym uczynkiem Jezusikowi zrobić ciepło na chwilkę, a gdy to zrobi cała zmiana, Jezusikowi będzie ciepło do rana. Po wesołych świąt, a po wesołych świąt, Jezusika nie odstawiaj w kąt. A po wesołych świąt, a po wesołych świąt, Jezusika nie odstawiaj w kąt. A po wesołych świąt, a po wesołych świąt,
a po wesołych świąt,
Jezusika nie odstawiaj w kąt. A po wesołych świąt, a po wesołych świąt, Jezusika nie odstawiaj w kąt. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt.
No a po wesołych świąt przechodzimy do bólu w klatce piersiowej. Bardzo często zgłaszacie się z powodu bólu w klatce piersiowej. Oczywiście lekarz, który już tam ileś lat jest lekarzem, bardzo sprawnie jest w stanie ocenić, czy rzeczywiście ten ból realnie jest groźny, czy nie. Ból w klatce piersiowej tak naprawdę w większości przypadków nie jest pochodzenia sercowego. Oczywiście zawsze wykluczamy, czy nie jest to ból sercowy, czyli tak zwana dławica piersiowa, zawał serca, czy też niestabilna choroba niedokrwienna. Czyli to możemy sobie wykluczyć na podstawie wywiadu, ale także EKG. Inne przyczyny bólu w klatce piersiowej to jest zapalenie osierdzia. I tutaj ten typ zapalenia może się pojawiać po infekcjach, ale może być też związany z innymi schorzeniami. Inne bardziej groźne i rzadsze przyczyny to jest rozwarstwienie aorty, ból opłucnowy, często zdarzający się jako powikłanie infekcji teraz wirusowych, pneumokokowych, najczęstszy nerwoból, czyli zapalenie nerwu, nie tylko po półpaścu, ale tak naprawdę przy różnych też infekcjach, ale przy przeciążeniach, przy tak zwanym zawianie. Refluks żołądkowo-przełykowy, bardzo częsta przyczyna bólu w klatce piersiowej, kamica żółciowa, choroba wrzodowa, no i wreszcie ból kostno-stawowy, przyczepy tutaj żebrowe bardzo często dają takie dolegliwości. No i ból nerwicowy, niejasny, często lokalizuje się na przedniej ścianie klatki piersiowej, najczęściej zlokalizowany jest po stronie lewej. Tak naprawdę zawsze najbardziej nas interesuje wykluczenie, czy nie jest to zawał mięśnia sercowego. I tutaj podstawową metodą diagnostyczną jest EKG. Natomiast jeśli ból spełnia nam kryteria choroby niedokrwiennej serca, w EKG jest prawidłowe albo nie jesteśmy pewni, jak, czy ten zapis jest prawidłowy, no to muszą być wykonane odpowiednie badania z krwi, które pozwalają wykluczyć bądź też potwierdzić, czy doszło do martwicy komórek mięśnia serca. Oczywiście, jeśli nie mamy zapisu EKG do porównania, to każdy zapis EKG, który spełnia kryterium patologicznego, musi być potwierdzony dodatkowo wykonaniem badań z krwi. Do zawału mięśnia sercowego najczęściej dochodzi na tle miażdżycy tętnic wieńcowych, czyli w przebiegu tej choroby wieńcowej, uszkodzenia naczyń wieńcowych, o których mówiliśmy, w przebiegu najczęściej miażdżycy, zakrzepicy, ale także może czasem być w wyjątkowych przypadkach skurcz naczyń wieńcowych na skutek innych przyczyn. Mechanizm, który prowadzi bezpośrednio do zawału serca, to jest pęknięcie blaszki miażdżycowej albo narastanie zakrzepu na tej blaszce i w efekcie dochodzi do zamknięcia światła naczynia. Zawał serca pojawia się wtedy, jeśli przepływ w danym naczyniu spada o 90%. Oczywiście podstawową teraz metodą leczniczą jest wykonanie koronarografii, sprawdzenie, czy rzeczywiście doszło do takiego schorzenia, że mamy zamkniętą tętnicę wieńcową i jeśli tak jest, to lekarze próbują udrażniać tą tętnicę, żeby w miarę szybko poprawić przepływ, żeby nie doszło do martwicy komórek mięśnia sercowego. Im dłużej trwa niedokrwienie, czyli to jest logiczne, prawda? Krew nie dopływa do jakiegoś fragmentu mięśnia sercowego. Im dłużej to trwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że te komórki mięśnia sercowego po prostu umrą. I nawet jeśli się odtworzy to krążenie, czyli po jakimś czasie uda się udrożnić, zlikwidować tą miażdżycę, to jeśli za późno to zrobiliśmy, to komórki mięśnia sercowego nigdy już nie będą żywe. One są po prostu martwe. Robi się blizna po zawale, ona często jest widoczna w zapisie EKG i ona powoduje, że serce nie pracuje efektywnie. Czyli może na przykład spadać rzut serca. Jeśli on prawidłowo ma wynosić około 60-70%, to jeśli dojdzie do dużego uszkodzenia mięśnia serca, on na przykład wynosi 20-30%. Przeszczepy serca robimy, jeśli frakcja wyrzutowa jest 10-12%, prawda? Osoby, które mają niską frakcję wyrzutową, nie są w stanie funkcjonować. Przejdą kilka kroków i jest im już duszno, bo po prostu to serce nie jest w stanie prawidłowo się odżywić. Objawy zawału serca to najczęściej jest jednak bardzo silny ból w klatce piersiowej. On jest rozpierający, dławiący, trwa ponad 20 minut, stale narastający, może mieć na początku taki moment jakby lekkiego ustępowania, ale nie ustępuje samoistnie. Jeśli ktoś ma w domu nitroglicerynę, czyli tak zwane nitraty, to on może ustąpić, ale nawraca. Duszność, panika, lęk przed śmiercią. To są takie objawy, które czuje subiektywnie każdy z nas, prawda? Jeśli miałby rzeczywiście zawał serca. Natomiast objawy, które ratownik może, czy lekarz, czy ktoś, kto udziela pomocy, ocenić, to najczęściej taka osoba jest blada, spocona, zwykle występuje spadek ciśnienia tętniczego, bardzo szybko bije serce, mogą się pojawić osłabienie, nudności, wymioty, kołatanie serca, może być podwyższona temperatura, no i to słynne drętwienie ręki lewej też się może tutaj pojawiać. Zawał serca musi być różnicowany szczególnie z zapaleniem mięśnia sercowego. Zapalenie mięśnia sercowego jest to sytuacja, która dotyczy już całego jakby serca, nie jakiegoś tam elementu, prawda, fragmentu prawej czy lewej komory, najczęściej zawał dotyczy lewej komory, ale dotyczy jakiegoś zawału najczęściej ograniczonego odcinka mięśnia serca, zapalenie. Jest to choroba kardiologiczna, która posiada wiele przyczyn i dotyczy całego mięśnia sercowego. W każdym przypadku stanowi poważny stan, który rzeczywiście wymaga, powiedzmy, tej konsultacji medycznej i wdrożenia postępowania medycznego. Zapalenie mięśnia serca oznacza sytuację, w której dochodzi do rozwoju procesu zapalnego w obrębie komórek mięśnia sercowego. Może dojść do rozwoju zapalenia, czyli mamy mięsień sercowy, ale zapalenie może też dotyczyć struktur osierdzia, wsierdzia, układu bodźcotwórczego, czyli tego, który odpowiada za nasze skurcze. Co jest przyczyną najczęstszą zapalenia mięśnia sercowego? Infekcje wirusowe. Bardzo często zapalenie mięśnia sercowego prowadzące często do takiej niewydolności, że konieczny jest przeszczep serca, to jest grypa, COVID-19, infekcje wywołane drogą dożylną, czyli infekcje różne bakteryjne. Najczęstsze objawy to jest najczęściej niewydolność mięśnia serca, ból w klatce piersiowej, gorączka, osłabienie, tachykardia, zlewne poty. Przypominam, że jeśli chodzi o infekcje wirusowe, leczenie przyczynowe jest w przypadku grypy najlepszą w ogóle metodą zapobiegawczą, to jest oczywiście szczepienie. Natomiast w przypadku grypy rzeczywiście posiłkujemy się teraz lekiem przeciwwirusowym. Mamy jedną substancję chemiczną, która działa na wirusa grypy, tylko na wirusa grypy, czyli na żadne inne wirusy nie działa, więc proszę tutaj nie rozciągać stosowania tego leku, jeśli wam zostaną jedne, dwie tabletki w domu na inne wirusy, bo po prostu to nie działa w ten sposób. Odpoczynek, konsultacja lekarska, wykonanie EKG, no i sprawdzenie, prawda? Część zapaleń mięśnia serca, szczególnie po wirusach Coxsackie, ma tendencję do samoustępowania, no a niektóre trwale uszkadzają nasze serce, uszkadzają układ bodźcoprzewodzący. U niektórych osób musimy stosować rozruszniki mięśnia serca, no niektóre osoby muszą być kwalifikowane do przeszczepu serca. Jest to choroba dość poważna. Zdecydowanie częściej zapalenie mięśnia sercowego dotyka mężczyzn, tak jak zresztą wszystkie infekcje wirusowe. Wiecie, że tu zawsze na cenzurowanym jest to związane z układem immunologicznym i z naszą odpornością. Dlatego w infekcji wirusowej tak ważne jest oprócz leczenia także jednak ten kilkudniowy odpoczynek. Czyli organizm musi mieć czas na dostosowanie wszystkich narządów, a szczególnie tutaj wydaje się, że serca do nowych warunków i do zaadoptowania się do tego wirusa.
Nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, że to ma sens,
że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca.
No nie wiem, czy po takiej pastorałce to kazanie będzie na miejscu. No ale trudno. Kiedyś musi nastąpić ten moment na takie przysłowiowe zruganie, albo żebyśmy trochę jakby wszyscy sobie pomogli w tym trudnym czasie. Ja wczoraj byłam w pracy 12 godzin, dzisiaj kolejne 12. Tak naprawdę pracujemy tylko i wyłącznie w tej chwili z osobami zainfekowanymi. 90% z was ma grypę i są to głównie dzieci, ale także oczywiście osoby, które miały kontakt w okresie świątecznym. Wykonujemy testy. Oczywiście lek na grypę jest. No, w tej chwili bardzo trudno dostępny. Nie jest to tylko sytuacja, że ten lek jest trudno dostępny w różnych krajach Europy. U nas po prostu go nie ma, no bo jeśli w naszej małej przychodni jest wypisanych 50 opakowań leku przeciwgrypowego, no to weźmy sobie, pomnóżmy te liczby przez kolejne przychodnie i jakaś olbrzymia liczba wychodzi tego w Polsce.
Tak naprawdę sprawdziliśmy, żadna z tych osób, która została u nas przetestowana i miała dodatni wynik testu, nie była zaszczepiona przeciw grypie. Ja nie mówię, że osoby szczepione nie będą chorować, bo pewnie będą, przy tej ilości wirusa będą. Natomiast też taki obrazek w święta, moja córka miała dyżur na opiece całodobowej, pojechałam, młody lekarz, pojechałam zawieźć jej coś tam, prawda? I wchodzę do myślenickiego budynku, opieka całodobowa, jakieś, myślę, 100 osób w korytarzu, bez wentylacji, 40 stopni. Żadna z osób dorosłych nie ma maseczek. Jeśli wszyscy nie zaczniecie naprawdę pilnować się i walczyć z infekcją, to naprawdę nie pomoże wam milion wizyt u żadnego lekarza. Przenosicie wirusy z dzieci na siebie, z siebie na dzieci. W przychodni mamy wszystko. Grypa, COVID, ospa, paciorkowiec. Także jeśli posiedzicie 3-4 godziny bez maseczki w tym pomieszczeniu, to naprawdę możecie mieć wszystkie możliwe choroby. Więc nawet jeśli wasze dziecko zaczyna zdrowieć, to za 2-3 dni zarazicie go kolejnym wirusem. Więc jeśli wy nie zaczniecie naprawdę pilnować, to nawet najlepiej zorganizowana opieka zdrowotna nic w tej sytuacji nie pomoże i będziecie się borykać z chorobami przez najbliższe 3-4 miesiące, aż w końcu po prostu zmieni się rzeczywiście temperatura i ten okres będzie sprzyjał wyciszaniu się tych infekcji. I proszę się jakby nie czarować tym, że dobra, jest grypa, świetnie. I zastosujemy odpowiedni lek, za 4-5 dni super zdrowie. No ale niestety, już w tej chwili u was się gdzieś tam rozwija na przykład paciorkowiec i za 3 dni wasze dziecko będzie miało z powrotem kolejną infekcję. Maseczka prawidłowo założona na twarz i usta. Jak najmniej przebywać w pomieszczeniach, które są niewentylowane, w których jest duże skupisko ludzi, w których nie jesteście w stanie zachować dystansu. Odkażajcie często ręce. W tej chwili przychodnie i szpitale to jest wylęgarnia wszelkich infekcji. Gdzie spotkacie naraz osobę z COVID-em, z grypą, z paciorkowcem i jeszcze z ospą? No to po prostu w przychodni. Dlatego zgodnie z wszystkimi założeniami, zgodnie z ustawą, wizyta w przychodni ma być umawiana. Oczywiście zupełnie inaczej działa opieka całodobowa, ale jeśli nie musicie tam iść, to po prostu nie róbcie tego. Jeśli dziecko gorączkuje, jesteście w stanie go prawidłowo nawodnić i podać mu leki przeciwgorączkowe, proszę się umówić normalnie do przychodni, a nie stać 5-6 godzin, często jeszcze gdzieś w mszanie ktoś mi opowiadał, że czeka się w ogóle w samochodach. No to już w ogóle jakby mija się z celem takie działanie. Abstrahując od wszystkiego, że dostępna jest profilaktyka. Większość z rodzin, które w tej chwili testują grypę i chorują wszyscy, to oczywiście zapowiadają, że w październiku, w następnym roku już ustawią się w kolejce do tego szczepienia. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać i jak, na jak długo sobie zapamiętacie tą sytuację z teraz aktualnie panującą grypę. Grypą. Do 30 grudnia przychodnia w Skomielnej Czarnej jest zamknięta. Zapraszamy od 2 stycznia. W tej chwili, tak jak powiedziałam, nie prowadzimy żadnej profilaktyki, nie prowadzimy szczepień, tylko i wyłącznie te, które są terminowe i muszą być wykonane, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego robić. Testujemy powszechnie. Tak naprawdę w większości wykorzystujemy test podwójny grypa i COVID. Test jest płatny. Może być też kupiony przez was w aptece, z tym, że COVID musi być, jeśli potwierdzamy COVID, to musi być wykonany u nas. Natomiast jeśli wykonacie test na grypę, przyniesiecie, prawda, to możemy się na nim opierać, że to jest rzeczywiście to. Pan minister zapowiedział, że od stycznia te testy będą bezpłatne, ale jak to będzie wyglądać, trudno powiedzieć, bo pan minister obwieścił na Twitterze i następnie udał się na urlop. W związku z tym nie wiemy, nie ma możliwości na razie zamawiania tych testów, więc na pewno to nie będzie od 2 stycznia, tylko pewnie tam w miarę upływu czasu będziemy jakoś tam te testy zamawiać. W tej chwili, tak jak mówię, test podstawowy, którym się posługujemy, kosztuje 25 zł, wykonujemy go na miejscu w przychodni. Test na grypę to jest takie dobre 10 minut, na COVID wyczytuje się zdecydowanie wcześniej. U dzieci testujemy w większości testami potrójnymi, czyli mamy jeszcze dodatkowo wirusa RSV, aczkolwiek widać, że tych wirusów RSV teraz jest trochę mniej. Dominuje absolutnie wirus grypy typu A. Grypa podlega zgłaszaniu, jest to choroba zakaźna i tutaj obowiązuje klasyczne zwolnienie L4. Dla osób, które mają się udać do pracy i mamy lek przeciwwirusowy, jeśli komuś się uda zdobyć ten lek, to rzeczywiście po tych 3-4 tabletkach jest zdecydowana poprawa samopoczucia. Jeśli chodzi o leczenie celowane RSV wirusa, który u dorosłych występuje, wywołuje objawy przeziębieniową połączoną z silnym uporczywym kaszlem trwającym nawet 2-3 tygodnie, nie mamy leczenia przyczynowego. U dzieci jest to ciężka choroba wywołująca zapalenie płuc oskrzelików i to ona jest powodem najczęściej w tej chwili pobytów przedłużonych w oddziałach pediatrycznych, no i na to na wszystko nałożyła się jeszcze grypa. Także nie jest łatwo. I tak jak powiedziałam, no jeśli sami nie zaczniecie też jakby myśleć o tym, o czym jest ta audycja też tak naprawdę, że wasze zdrowie jest w waszych rękach i wy macie jakby największe możliwości tutaj działania i poprawiania stanu waszego zdrowia. Kondycjonowanie układu immunologicznego jest w waszych rękach, no nie w tej chwili, jak dziecko ma 40 stopni gorączki, nie wyprowadzamy go na pole, ale myślimy o tym w okresie już rekonwalescencji i zdrowienia. Pobyt na polu jest niezmiernie ważny dla układu immunologicznego i myślę, że nawet prawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny jest niezmiernie ważny dla rozwoju mózgu waszego dziecka, czyli to, że spędzi przed telewizorem i obejrzy jakiś ciekawy film, raczej będzie dla niego mniej wartościowe niż to, że będzie musiało wykonać półgodzinny spacer na polu. Zresztą dla waszego zdrowia także ten półgodzinny spacer, marsz, no jest bardzo wskazany, jak nie można powiedzieć właściwie, że konieczny. Dlatego na zakończenie tej audycji życzę wam, abyście w nowym roku znaleźli czas na dbanie o własne serce, płuca, mózg, żebyście myśleli o tym, o całym swoim organizmie, jak o czymś, o co musicie dbać i tak naprawdę niezależnie od tego, co byście robili, to funkcjonowanie prawidłowe waszego ciała jest niezbędne do tego, żeby to wszystko, co sobie wymyśliliście i o czym marzycie, było do spełnienia w 2023 roku, musi być związane z waszą aktywnością i z waszym dbaniem o zdrowie. Abyście znaleźli czas na wszystko to, co pozwoli wam lepiej kontrolować zdrowie waszego organizmu. Serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że słyszymy się w 2023 roku. I tak mam nadzieję, że już za 2 tygodnie nie będę musiała pracować po 12 godzin i nie będą mi tutaj powieki spadały na mikrofon. Ale niezależnie od wszystkiego, 2023 rok tuż za progiem i czeka na wasze wyzwania i waszą aktywność. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
W międzyczasie czas się zatrzyma. Przytul to, co krzyczy tęsknotą.
Niech na chwilę roztopi się zima, ogniem zgody zapłonie na złoto. Niech życzenia szczerością obrodzą, ludzkim głosem niech człowiek przemówi.
A w wyścigu po rację ogłoszą, że wygrywa i jeden, i drugi.
W zamyśleniach przyjdą dziś do nas ci, którzy zawsze sensem nam byli. Pustkę po nich miłość pokona. W naszych sercach są wiecznie już żywi.
Niech kurtyny milczenia mijają, domy, w których kochają prawdziwie.
W docenieniach bez ocen zostają, proste prawdy z adresem w podziwie. Na choince niech zgody łańcuchy akceptacji zaświecą zachwytem. Wszak ten czas jest czasem otuchy, wytęsknionym pachnie dobrobytem. W zamyśleniach przyjdą dziś do nas ci, którzy zawsze sensem nam byli. Pustkę po nich miłość pokona. W naszych sercach są wiecznie już żywi. Jeśli święta zastały cię w smutku, wiedz, że o tobie też są pisane pustki krzyk i te łzy po cichutku zwiastują losu. Życie woła dziś do przeżycia.